Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. Jak ktoś był tutaj jakiś czas temu, Michał, ty byłeś, to tobie się może i Piotrze, i wam może się wydawać, że no coś już dźwięczyło. 28 rozdział, otwórzcie sobie. Coś już dźwięczyło, ponieważ ten werset może i był ostatnio czytany. Możecie mieć takie wrażenie i bardzo słuszne będziecie mieli wrażenie. Bośmy go chyba ostatnim razem właśnie czytali, ten fragment z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, to jest słowo, które mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ponieważ dzisiaj jesteśmy w dalszym ciągu w tym okresie po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zmartwychwstał i można na to odpowiedzieć, prawdziwie zmartwychwstał. Tak jak się to zwyczajowo w kościołach chrześcijańskich odpowiada. I to jest prawda i to jest fakt, o którym żeśmy sobie mówili ostatnim razem, jak żeśmy się tutaj spotkali. Króciutko streszczając ostatnie kazanie, ostatnio mówiliśmy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa w kontekście świadków zmartwychwstania. Pamiętacie? I zrobiliśmy taką rozprawę sądową i przesłuchiwaliśmy świadków zmartwychwstania i sprawdzaliśmy stosując takie metody przesłuchania, czy nasi świadkowie są wiarygodni. Pamiętacie? I doszliśmy do wniosku, że tak, że są wiarygodni. Wiarygodni są z różnych powodów. Tak? Najpierw wiarygodni są dlatego, że pierwszymi świadkami tego zmartwychwstania były kobiety. Dwa, jak badamy zeznania świadków zmartwychwstania, one się ze sobą różnią. Tak? Ale te różnice w niczym nie wpływają, że jakby dowód jest słabszy, a wręcz przeciwnie, potwierdzają one wiarygodność świadków, tak? Że nasi świadkowie się gdzieś tam nie zmówili po drodze, nie uzgodnili wspólnie jakichś fałszywych zeznań, tak? Ale są niezależni w swoich zeznaniach. Dlatego, bo różnią się w swoich takich detalach, różnicach. Tak? I te detale, różnice właśnie one uwiarygadniają świadków w sądzie. Tak żeśmy sobie mówili. Mówiliśmy sobie, że są ci nasi świadkowie wiarygodni, dlatego, ponieważ byli w stanie oddać swoje życie za to zeznanie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I żeśmy sobie powiedzieli, że nikt za kłamstwo, za oszustwo nie byłby w stanie oddać swojego życia, wiedząc to, że to, o czym mówi, co głosi, co twierdzi, jest kłamstwem, jest oszustwem, absolutnie. Też znając charakter Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus sam też nie dopuściłby się jakiegoś oszustwa, bo on był bardzo szlachetnym człowiekiem. On by czegoś takiego po prostu nie zrobił, żeby jakoś pozorować swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Ale o tym dzisiaj już. W związku z tym chciałbym przeczytać Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, wersety od 1 do 15. I tym już jesteśmy w dzisiejszym kazaniu. Tak? A po sabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. I oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością. I pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży, to jest ważny moment, dzisiaj będziemy go używać, uwaga, a gdy one szły, oto niektórzy ze straży poszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc, powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za to słowo, które dzisiaj Ty kierujesz do swojego Kościoła. I ja proszę Ciebie, abym mógł zostać dzisiaj wiernym przekaźnikiem Twojego słowa. I aby dzisiaj nasza wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa mogła być podniesiona. Panie, proszę Ciebie o to. A Duchu Święty, proszę Ciebie, dopomóż mi w tym. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Taka historia, kochani, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Kościoła. Jest to gwóźdź chrześcijaństwa, jak mówiliśmy ostatnim razem, na którym całe chrześcijaństwo wisi. To tak jak gwóźdź, na którym wisi Twoje palto. Usuń gwóźdź, a Twoje palto runie na ziemię. Wywal zmartwychwstanie, a wali się całe chrześcijaństwo, wali się cała Twoja wiara i to wszystko, w co Ty wierzysz. Tak? Dlatego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tak bardzo ważne i powiem Wam jedną rzecz. I diabeł dlatego robi wszystko, aby wymyślić wiele różnych sposobów, aby obejść zmartwychwstanie Chrystusa, uderzyć w nie i obalić. Podaje różne błędne hipotezy pustego grobu, jakieś różne błędne wytłumaczenia tego faktu, którym jest zmartwychwstanie i w ten sposób burzy wiarę ludzi. I ja chciałbym dzisiaj o tym mówić. Ostatnim razem mówiliśmy o kilku takich błędnych hipotezach i je żeśmy obalili, a dzisiaj chciałbym podjąć kolejnych 5 i je obalić w jakiś sposób i dać tym samym Wam narzędzia do obrony Waszej wiary. Tak jak mówi Słowo Boże, byście byli gotowi w każdym czasie do obrony Waszej wiary przed każdym, kto od Was tego będzie chciał się domagać. Tak? Byś był gotowy. Uwaga, daję Wam narzędzia teraz do tego i argumenty, aby bronić Waszą wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest klucz i gwóźdź chrześcijaństwa. Tak? Ostatnio mówiliśmy o świadkach zmartwychwstania. Dzisiaj skupimy się na wytłumaczeniu faktu pustego grobu. Są dwie różne rzeczy. Pierwsza rzecz, świadkowie zmartwychwstania, o tym mówiliśmy tydzień temu. Dzisiaj będziemy zajmować się tylko pustym grobem. I są przeciwnicy nasi, ateiści, oddzielnie atakują jedną grupę naszych świadków różnymi hipotezami, tak? I oddzielnie atakują pusty grób, podając jakieś hipotezy, próbujące wytłumaczyć pusty grób bez zmartwychwstania Chrystusa. No nie? Jak to jest możliwe, że grób był pusty, ale Chrystus nie zmartwychwstał przy tym. I oni takie podają ciekawe rzeczy. Tak? Sprawa jest o tyle ciekawa, bo tak, jak świadek może kłamać, o czym żeśmy sobie tydzień temu mówili, to zimne, twarde fakty pozostają te same. Tak? A faktem jest pusty grób. Więc dzisiaj mamy taki fakt, pusty grób i nad tym się dzisiaj zastanowimy. Tak? Zwykle dowód tworzą jakieś okoliczności i zaistniałe warunki, które mocno wskazują, że dane wydarzenie miało miejsce. I na przykład można sobie zadać pytanie, dalej jest to na topie, co spowodowało, że Tupole 154 runął pod Smoleńskiem. Tak? I tutaj możemy zasugerować kilka hipotez. Niektóre są mocne, inne są słabe, a jeszcze inne w ogóle głupie. Tak? Na przykład pierwsza hipoteza, co spowodowało, że on runął pod Smoleńskiem? Po pierwsze, pierwsza hipoteza, mały chłopiec rzucił w niego petardą i on spadł na ziemię. Tak? No. Słaba hipoteza. Tak? Dwa, jakaś rodzina Kowalskich rozpaliła sobie grilla i zrobiła wielki dym i zadymiło po prostu to całe lotnisko, nie trafił po prostu na lotnisko, spadł w jakąś brzuskę, się rozwalił. Tak? Trzecia hipoteza, no już bardziej prawdopodobna, wydaje mi się, ktoś podłożył bombę na pokładzie, tak? I ona eksplodowała i spadła na ziemię. Czwarta hipoteza, został zestrzelony przez UFO, albo Rosjan, albo jeszcze kogoś innego, no nie? Popatrzcie, każdy może zobaczyć, że te ostatnie punkty, 3 i 4, są najbardziej prawdopodobnymi hipotezami wyjaśniającymi skutek, którym jest, że Tupolew runął pod Smoleńskiem, tak? A te punkty pierwsze, czyli ten mały chłopiec, który rzucił petardę i rodzina Kowalskich, to są bardzo niemożliwe wręcz jakieś hipotezy, słabe hipotezy, tak? I coś podobnego mamy z ateistami, którzy próbują też jakieś hipotezy jakby proponować, tak? Chcę wam udowodnić jedną rzecz, że fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest najmocniejszym argumentem, który tłumaczy fakt pustego grobu. A inne hipotezy są bardzo, bardzo słabe i naciągane. Tak jak ten nasz mały chłopiec albo rodzina Kowalskich, która rozpaliła sobie grilla. Tak? Bo faktem jest, że mamy wielką eksplozję w historii, która miała miejsce 2000 lat wstecz i wymaga ona naszego wyjaśnienia, tak? Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Każde zaproponowane przez ciebie wyjaśnienie musi zadowalająco wyjaśnić fakt pustego grobu. Ja utrzymuję, że tylko zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest w stanie w sposób racjonalny i logiczny to wytłumaczyć i jest najbardziej prawdopodobne. Tylko zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wszystkie inne hipotezy są bardzo mało prawdopodobne lub wręcz po prostu niemożliwe. Niemożliwe. Oczywiście, ktoś może się kierować jakimiś uprzedzeniami, zanim do tego nawiąże. Na przykład typu powiedzieć, no ludzie nie zmartwychwstają, więc Jezus też nie zmartwychwstał. Spotkałem się z takim argumentem. Mógłbyś powiedzieć sobie takie twierdzenie, ale tylko wtedy, gdybyś zbadał wszystkie śmierci wszystkich ludzi na przestrzeni całej historii w tył, obecnie i w przód, a do tego trzeba być Bogiem, zaznaczę, aby powiedzieć z całą pewnością, że człowiek nie zmartwychwstaje, albo żaden człowiek nie zmartwychwstaje. To jest niemożliwe, takie twierdzenie dokonać, to jest pierwsza rzecz. Okej, okay, ale możesz sobie powiedzieć, no dobrze, ale nigdy nie widziałeś martwego człowieka powracającego do życia z tamtego świata. Ja się zgadzam z tym, masz rację. Ja też nie widziałem, tak? Ale też nie widziałeś nigdy takiego człowieka jak Jezus Chrystus. On był szczególny. On był szczególny. Rozumiesz? To jest problem, no nie? Rozumiesz teraz, dlaczego nie możesz posłużyć się tym argumentem, że ludzie ogólnie nie zmartwychwstają, więc Jezus Chrystus nie zmartwychwstał. Takim argumentem nie możesz się posłużyć. To jest taka pierwsza uwaga. Skąd wiemy, że grób był pusty? Skąd to wiemy, tak? Po pierwsze, ze świadectwa naocznych świadków, o którym mówiliśmy sobie tydzień temu, Mateusza 28, rozdział 6, werset, dzisiaj czytaliśmy, dalej Marka 16, rozdział 6, werset i Ewangelia Łukasza 24, rozdział 3, werset. Tak? One o tym mówią. Po drugie, z okoliczności pustego grobu. Bo jeśli ciało Jezusa Chrystusa byłoby nadal w grobie, rodzi się tutaj pytanie, dlaczego Żydzi go nie otworzyli i nie powstrzymali apostołów od głoszenia Ewangelii i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w Dniu Zielonych Świąt? Tak? Jakby apostołowie mogli głosić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jeżeli ciało Jego leżałoby dalej poza Jerozolimą w grobie? To byłoby po prostu niemożliwe. Żydzi by na to nie pozwolili. Poszliby, otworzyliby grób, zerwaliby, poszliby do namiestnika, poprosiliby o zerwanie pieczęci, otworzyliby grób, wyciągnęliby ciało psujące już się, gnijące Jezusa Chrystusa i by powiedzieli, to jest Jego ciało, Chrystus nie zmartwychwstał. Ale dlaczego tego nie zrobili? Bo nie mieli ciała. Nie mogli tego zrobić. Nie mogli tego zrobić. Fakt pustego grobu jest potwierdzony milczeniem Żydów w tej sprawie. To jest fakt, że grób był pusty, że ciała tam nie było. To był fakt. Jest to jeden z tych przykładów, gdzie argument milczenia jest niemal niszczący. Niszczącym rezultatem takim dowodowym. Możesz być pewien tego, że władze Jerozolimy użyłyby każdego możliwego środka, by powstrzymać głoszenie Ewangelii. Poszliby, wyciągnęliby ciało Chrystusa, gdyby ono tam było, w tym grobie, ale grób był pusty. Żydzi nigdy nie przyznali, że grób był zajęty przez jakieś ciało, że Jezus tam dalej był, choć byłoby to najlepszą rzeczą, jaką mogliby zrobić, by zniszczyć prawdę o zmartwychwstaniu. Dlaczego tego nie zrobili? Mieli problem. Po prostu grób był pusty. Był pusty. Fakt pustego grobu. Każdy w Jerozolimie przyznał, że ciało zniknęło z grobu. Pozostało tylko pytanie, w jaki sposób? W jaki sposób ono zniknęło? Dla mnie najlepszym wytłumaczeniem jest to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Powstał z martwych. Nie ma go tu. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ale pojawili się ludzie na przestrzeni historii, którzy chcieli obalić fakt zmartwychwstania Chrystusa, bo to są ludzie, którzy nie wierzą w Boga, więc oni muszą obalić wszelkie jakieś cuda. I oni sobie wymyślili takich 5 hipotez obalających jakby zmartwychwstanie Chrystusa, a próbujących wytłumaczyć pusty grób. Tak? 2 hipotezy, które teraz przedstawię, próbują wyjaśnić sam pusty grób. Jest to hipoteza wykradzionego ciała i 2 hipoteza pomylonego grobu. Kolejne 2 hipotezy próbują wyjaśnić jedynie ukazywanie się Chrystusa apostołom. Tak? To hipoteza halucynacji i hipoteza obiektywnej wizji, zwana też teorią telegramu. Tak? I ostatnia, którą chcę dzisiaj podjąć, to jest hipoteza omdlenia. 5. Omdlenia. I jako jedyna proponuję wyjaśnienie tych 2 faktów razem. To znaczy faktu pustego grobu i ukazywania się uczniom. Tylko ta ostatnia. Dlaczego? Popatrzcie. Podzieliłem 5 hipotez na 3 kategorie. Zauważyłeś? Dlaczego to jest takie ważne? Bo tylko ostatnia hipoteza tłumaczy rzeczywistość tych 2 faktów razem. Czyli pusty grób i ukazywanie się uczniom. Tak? 2 pierwsze tylko sam grób wyjaśniają, są więc bardzo słabe. 2 kolejne tylko ukazywanie się uczniom, nie zajmują się pustym grobem. Tak? A fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dużo lepiej od nich wszystkich razem wziętych bardzo dobrze i racjonalnie tłumaczy pusty grób. I jedno, i drugie. Pusty grób i ukazywanie się uczniom. Jedno i drugie. Czyli jeśli byśmy chcieli sobie znaleźć jakąś inną teorię współzawodniczącą ze zmartwychwstaniem Chrystusa, to byśmy oczekiwali od tej teorii, że również bardzo dobrze i przekonywująco i racjonalnie tłumaczyć będzie rzeczywistość tych 2 faktów. Faktu pustego grobu i faktu ukazywania się uczniom. Tak? Niestety, już na wstępie widać, że z tych 5, których podałem, tylko ostatnia teoria omdlenia kwalifikuje się i ją omówię na końcu. Tak? I teraz po kolei omówmy i dajmy argumenty przeciw na każdą z tych hipotez. Tak? Po pierwsze, pierwsza hipoteza wykradzionego ciała, którą żeśmy wspomnieli. Dlaczego ją pierwszą poruszę? Dlatego, ponieważ ona jest najstarsza i już została opisana w Biblii, w Ewangelii Mateusza. Pamiętacie, Mateusza, 28 rozdział, jeszcze raz przeczytajmy sobie ten króciutki fragment, który żeśmy dzisiaj już czytali. Wersety od 11 przeczytamy. do 15. A gdy kobiety szły do apostołów, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, jego ciało, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono, i rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Czyli hipoteza ukradzionego ciała jest najstarsza, bo jest opisana już w Biblii. I ona może właśnie dlatego pierwsza tutaj jest przeze mnie poruszana. Zgodnie z Ewangelią Mateusza, Żydzi przekupili żołnierzy pełniących straż przed grobem i powiedzieli: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli jego ciało, gdy spaliśmy. Tak? I to zrodziło właśnie tą hipotezę skradzionego ciała. I od tego momentu różni sugerowali różnie. Na przykład, a to, że ta kradzież ciała Chrystusa była dziełem Żydów, a to Józefa z Arymatei, a to Piłata, a to Rzymian, a to różnych. Tak? Że ktoś wziął, ukradł ciało, nie ma ciało, nie ma ciała, grób był pusty. Tak? Każda z tych teorii kradzieży musi poradzić sobie z dwoma problemami. Po pierwsze, motyw. Jaki ktoś ten, kto ukradł, miał motyw? Tak? I po drugie, egzekucja. Jakim motywem kierowałaby się każda z tych osób, by ukraść ciało Chrystusa? Co chcieliby osiągnąć apostołowie? Apostołowie, wiecie, jest to grupa przestraszonych, spanikowanych i pokonanych w ich własnym odczuciu ludzi, którzy nie mieli żadnej odwagi, by zaatakować uzbrojonych po zęby strażników pilnujących grobu. Wiecie, złamać rzymską pieczęć i nie wiem, zniknąć gdzieś z ciałem. Wyobraźcie sobie coś takiego, przecież to było niemożliwe. Oni dopiero widzieli, jak Jezus, ich Pan, umierał na krzyżu i byli spanikowani i zamknięci z obawy przed Żydami w wieczerniku. Nie mogliby zdobyć się na odwagę. Zresztą po co? Tak? Pierwsza grupa. Druga grupa, Żydzi. Czy Żydom by należało na tym, żeby wykraść ciało Chrystusa, żeby ono zniknęło? Skądże znowu? Absolutnie. Dlaczego mieliby je wykraść? Właśnie oni nalegali sami na to, aby właśnie postawiono straż przed grobem, aby ustrzec przed czymś takim, aby ostatecznie zakończyć tę całą historię. I jeżeli by Żydzi sami zresztą wykradli ciało Chrystusa, to dlaczego nie pokazali go potem w Dniu Zielonych Świąt i nie powstrzymali nauczania o zmartwychwstaniu Chrystusa apostołów, jeśli by mieli to ciało, bo je wykradli? Absolutnie, Żydzi nie mogli tego zrobić. Czy Piłat i Rzymianie? Dlaczego oni? Czy mieli w tym jakiś interes? Skądże znowu? Piłat, jako dobry polityk, a był dobrym politykiem, on chciał za wszelką cenę utrzymać spokój i porządek w Jerozolimie, i kradzież ciała wywoływałaby tylko zamieszki i eskalację napięcia, której on chciał uniknąć. On nie miał w tym żadnego interesu. On chciał właśnie uniknąć i dlatego zgodził się: dobra, chłopaki, macie straż, zabezpieczcie grób tak, jak umiecie. Dlaczego? Bo chciał uniknąć dalszej eskalacji. Nie, to nie było po jego jakby myśli też, w jego interesie. Więc nie ma racjonalnego i przekonywującego motywu kradzieży ciała. A nawet jeśli byłby taki motyw, to trudno byłoby tego dokonać. Trudno byłoby ukraść ciało Chrystusa. Dlaczego? To twierdzenie jest szczególnie mocne, kiedy strażnikiem grobu był Rzymianin w tamtym czasie. Rzymianin. Ta koncepcja opiera się generalnie kradzieży ciała na tym, że strażnicy zasnęli. Tak? Strażnicy zasnęli i ktoś, jak oni spali, wykradł ciało z grobu. Zrobił to tak po cichu, że nikt nie słyszał, jak kamień został odsunięty i jak wynoszą ciało. Wiecie co? To jest absurd. To jest absurd. Dodatkowo każdy rzymski żołnierz wiedział doskonale na jednej, o jednej rzeczy, że kiedy zostałby przyłapany podczas warty na tym, że sobie przysnął, chociaż na stojąco, zamknął oczy i sobie przysnął na stojąco, wiecie, czy tak, i sobie spał, to przez centuriona, następnego dnia rano był palony żywcem podczas porannego apelu, publicznie, przy wszystkich żołnierzach, robiono mu mały stosik i w całej zbroi, jak on na tej warcie sobie przysnął, no nie, był palony na stosie, żywcem. Taka była kara i ci żołnierze widzieli wiele razy, jak palono ich przyjaciół, ich kolegów. Nie było zmiłuj się, bo każdy dowódca wiedział, że przez jedno takie zaniedbanie mógłby stracić całe wojsko. Więc nie mógł sobie na to pozwolić. Było to bardzo restrykcyjnie prowadzone w armii rzymskiej, tak? Dlatego sprawa warty była traktowana ze szczególną uwagą i bardzo rygorystycznie w wojsku. Wiecie, to nie tak jak w harcerstwie. Wojsko rzymskie to nie na harcerstwo albo scouting. Wiecie, to jest niemożliwe, aby chłopaki sobie posnęli na warcie. Po prostu ja w to nie wierzę. Okej, okay, ale ktoś może sobie powiedzieć, bo wiesz, wymyślają ludzie różnie, tak? Ktoś sobie może powiedzieć, no być może ci strażnicy nie byli Rzymianami, ale byli Żydami. I ta straż postawiona przy grobie to była straż świątynna, a nie rzymska, nie? I tam tą świątynną straż postawiono przy grobie. Bo wiecie, bo Żydzi mieli swoją własną straż świątynną, tylko że ta straż świątynna była podległa tylko arcykapłanom, a nie była podległa jurysdykcji rzymskiej. Problem polega na tym, że są trzy argumenty, dla których myślę, że ta straż składała się jednak z żołnierzy rzymskich. Jednak. Tak. Dlaczego? Po pierwsze, słowo tam oznaczające straż, greckie słowo, to kustodia. I to jest takie greckie słowo zbudowane na łacińskim rdzeniu. Ewidentnie Rzymianie. Wskazuje na rzymską straż. Pierwszy argument. Drugi argument. Żydzi przyszli do Piłata prosić o wystawienie straży. Tak? Nie musieli go prosić o pozwolenie na postawienie swoich własnych straży świątynnych. Oni po prostu by sobie to zrobili. I nie musieli się nikogo pytać o pozwolenie, ale przyszli do Piłata. Musiałaby to być w związku z tym straż pod jurysdykcją Piłata. Tam była dodatkowo postawiona pieczęć rzymska, a pieczęć rzymską mógł postawić tylko Piłat. Tak? I czwarty argument, ten pomysł, wiecie, przekupienia strażników, tak? Opisany u Mateusza, dzisiaj czytaliśmy, wskazuje na ryzyko ukarania tych żołnierzy przez Piłata. Dlaczego? Bo byli pod jurysdykcją Piłata. To byli żołnierze rzymscy. Po prostu to musieli być żołnierze rzymscy. To jest ta koncepcja, wiecie, straży świątynnej. Ona jest zupełnie nie do przyjęcia. Rozumiecie argumenty, tak? Okej, okay. Dobra. To mamy z głowy pierwszą hipotezę, tak? Kradzieży ciała. Druga hipoteza. Hipoteza niewłaściwego grobu, tak? Jest taka hipoteza, która wyjaśnia pusty grób w kategoriach pomyłki, wiecie, jaka przydarzyła się kobietom. Kobiety sobie poszły, według takiego profesora Kirsopa Laque, kobiety sobie poszły w ten wielkanocny poranek do niewłaściwego grobu. Poszły i trafiły, ale nie do tego grobu akurat, który... No, jakiegoś innego, no nie? Ta teoria jest bardzo słaba, bardzo słaba. Ty się nawet zaśmiałaś, jaka jest głupia ta teoria, tak? I wiecie, bo ona zawiera sobie, nawet dziecko widzi od razu, że jest głupia ta teoria, zawiera liczne pytania, tak? Tak? Dlaczego wszyscy apostołowie nagle zapomnieli miejsca pochówku Chrystusa? Dlaczego? Wszyscy. A, nagle wszyscy trafili do tego samego pustego, niewłaściwego grobu. No, jakie to głupie jest, no nie? Nie było powodu takiej pomyłki, gdyż to miejsce było jakimś prywatnym grobem, a nie jakimś publicznym cmentarzem, gdzie wszystkich wrzucano, nie wiem, do jednego doła przecież, tak? Ponadto uczniowie, tak, kiedy tylko usłyszeli, że grób jest pusty, natychmiast pobiegli do grobu. I czy oni wszyscy przyszli do tego samego niewłaściwego grobu? Nie, nie. Wydaje mi się, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Oni przyszli do właściwego grobu. Dlaczego grób był pusty? Bo Jezus Chrystus zmartwychwstał, tak? Ale dalej pozostaje problem, okej, jeśli nawet oni sobie pomylili grób, poszli do niewłaściwego, tak, to Jezus Chrystus w takim razie dalej musiał leżeć we właściwym grobie, tak, który był zapieczętowany pieczęcią rzymską, można go było po tym rozpoznać.
Ale Rzymianie też się pomylili.
Ale Rzymianie też się pomylili, a widzisz, no, zaplombowali nie ten, co trzeba. A, okej, okay, dobra. No, dobry argument, Piotrze, dobry. No dobrze, ale jeśli by to ciało Chrystusa nadal spoczywało w tym, we właściwym grobie, tak, tam sobie, to w końcu jednak, Piotrze, zostałoby znalezione przez Żydów, którzy zrobiliby wszystko, przeszukaliby cały cmentarz, każdy grób by obeszli, żeby wyciągnąć to ciało Chrystusa. I je pokazać, no nie? I obalić to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, tak? No nawet jeśli byś poczynił to niewiarygodne stwierdzenie, że kobiety, uczniowie, Żydzi i Rzymianie, oni wszyscy pomylili sobie grób, to zapewne Józef z Arymatei, który był właścicielem swojego grobu, wiedziałby doskonale, który to jest. I rozwiązałby całą tą zagadkę w końcu końców, tak? Zgadza się? Nie, kochani, nie. To jest niemożliwe. Po prostu grób, one trafiły do właściwego grobu i ten właściwy grób był pusty. Tak? To jest po prostu głupia hipoteza. Widzicie tą głupotę, tak? Macie argumenty, jak to odeprzeć? Fajnie. Zauważ, że te dwie hipotezy, które wspomniałem, tak, zarówno hipoteza skradzionego ciała, jak i ta hipoteza pomylonego grobu, tak, poza tym, że są bardzo słabe, próbują wytłumaczyć jedynie pusty grób. Jedynie pusty grób tłumaczą, a nie są w stanie w żaden sposób jeszcze dodatkowo wyjaśnić ukazywania się Chrystusa swoim uczniom. Tak? To jest ważna rzecz. Są więc to takie tylko półhipotezy. Zajmują się tylko połową. I nie mogą konkurować z faktem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który tłumaczy zarówno pusty grób, jak i ukazywanie się uczniom. Nie konkurują ze zmartwychwstaniem Chrystusa w żaden sposób. Są bardzo słabe. Tak? Dobra. To jest pierwsza rzecz. Druga kategoria hipotez. Macie siłę słuchać? Macie siłę słuchać. Dobrze, bo ja mam jeszcze troszkę do powiedzenia. To jest nasza trzecia hipoteza, przynajmniej czwarta, piąta. Ale warto posłuchać, słuchajcie, kochani. Tak. Druga kategoria hipotez, teorii, to te, które próbują wyjaśnić ukazywanie się uczniom z kolei. Tak? Tylko ukazywanie się uczniom. To hipoteza halucynacji. Tak? Hipoteza halucynacji wyjaśnia ukazywanie się Chrystusa jako takie subiektywne urojenia, wewnętrzne wizje pozbawione jakiejkolwiek zewnętrznego, obiektywnego odniesienia. Tak? Halucynacja jest chorobowym, patologicznym stanem umysłu, jak to sobie zapisałem. Halucynacje mogą być słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe oraz somatyczne. Zwykle mówimy, że prawdziwe doświadczenie jest tym, co rzeczywiście dzielimy z innymi ludźmi, podczas gdy iluzje i halucynacje są doświadczeniami przede wszystkim osobistymi i nie może doświadczać jednej i tej samej halucynacji jednocześnie więcej niż jedna osoba, nie? To jest, wiecie, o co chodzi z tymi halucynacjami. Jak tłum 500 osób naraz mógł mieć jedną i tą samą halucynację? No to jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu bzdura, tak? Zatem jeśli te widzenia zmartwychwstałego Chrystusa byłyby halucynacjami, po raz kolejny ateiści stają przed wieloma problemami, na które muszą odpowiedzieć i znaleźć na nie odpowiedź, tak? Po pierwsze, jakby A, weźmy na to, tak? Halucynacje zdarzają się u osób ze szczególnym rodzajem osobowości, które są podatne na halucynacje generalnie, tak? Albo są pod jakimś silnym napięciem, charakteryzują się wybujałą wyobraźnią, brakiem stabilności psychicznej. Tym osobom się zdarzają halucynacje. To one są chorobowym objawem słabej jednostki, tak? Jezus natomiast, zauważcie, komu się ukazywał. Ukazywał się prostym rybakom, twardym ludziom, rolnikom, logicznym faryzeuszom, zwykłym gospodyniom domowym, praktycznym poborcom podatkowym, bardzo szerokiej połacie osobowości. Nie byli to ludzie słabi, jacyś naiwni. Jest rzeczą nieprawdopodobną, aby wszyscy oni mieli jedną i tę samą halucynację. To jest po prostu niemożliwe, tak? Okej, kolejny punkt B, tak? Halucynacje są zwykle bardzo takie indywidualne, ponieważ ich źródło leży w osobistej podświadomości, tak? Jest rzeczą absolutnie nieprawdopodobną, aby grupa 500 osób naraz wszyscy widzieli dokładnie tę samą osobę, dokładnie w tym samym czasie i miejscu. To jest niemożliwe, to jest naukowo niemożliwe. Naukowo, jakkolwiek, niemożliwe. Zapytajcie się każdego lekarza, tak? Kolejne, C. Halucynacje zwykle mają miejsce wśród ludzi, którzy zostali poddani pewnym czynnikom o działaniu halucynogennym, tak? Na przykład narkotyki, jakieś rośliny, jakieś grzybki, no nie? Jakieś silne praktyki ascetyczne też zdarzają się ludziom, którzy zostali pozbawieni jedzenia i picia i snu, tak? Czyli mają takie chorobowe skłonności, tak? Czyli ateiści próbują powiedzieć, że wszyscy apostołowie, nie wiem, byli naćpani albo najedli się jakichś grzybków i co, i mieli halucynacje? Nie wiem, zjedli coś na kolację i nagle stanął przed nimi wszystkimi Jezus? Nie, to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. Dodatkowo żaden z uczniów nie oczekiwał zmartwychwstania. Oni byli tym po prostu zaskoczeni. Oni wręcz wątpili w to. Oni w ogóle nie wiedzieli po prostu, że coś takiego jak zmartwychwstanie. Oni tego kompletnie nie rozumieli w tych kategoriach. Byli tym całkowicie zaskoczeni. Tak? Kolejne, D, po D. Halucynacje zwykle mają miejsca w takich sprzyjających miejscach, jak święte gaje lub takie duchowe sanktuaria, takie, gdzie jest taka duchowa atmosfera, tak? Ale zobaczcie, gdzie ukazywał się Jezus Chrystus. On ukazywał się ludziom w różnych miejscach, w normalnych miejscach, w domu, na brzegu jeziora, na górze, w pobliżu grobu, zarówno w Jerozolimie, jak i Galilei, na drodze do Emaus, w tych miejscach. Nie były to jakieś miejsca sprzyjające takim, wiecie, estetycznym takim doznaniom. Nie. Normalne, zwykłe miejsca. Tak? Dalej, po E. Halucynacje zwykle powtarzają się dłuższy czas. Tak mówią specjaliści. I z pewną regularnością. Jeżeli chodzi o zmartwychwstanie Chrystusa, zobaczcie, wszystkie wizje miały charakter jednorazowy. I po 40 dniach, kiedy wstąpił Jezus Chrystus do nieba, ustały. Nikt nie twierdzi, że dalej ci ludzie mieli kolejne halucynacje. Po prostu Chrystus wstąpił do nieba, skończyły się halucynacje? Nie było ich? Nie, to jest niemożliwe, że to były halucynacje. Jeśli pojawienie się Chrystusa to tylko jakieś omamy, to dlaczego zakończyły się tak nagle po Jego wniebowstąpieniu? Dlaczego? No nie? Co spowodowało, że wszyscy uczniowie przestali mieć halucynacje w tym samym czasie? Tak? Proste. No?
Paweł widział.
Potem.
Mhm.
Po
6 latach.
No. Tutaj akurat
była przerwa.
Przerwa, że nie był widziany, to akurat mi się nie zgodzi.
Ale to nie, to, bo, ale
nie było regularnych.
Nie było regularnych halucynacji. Paweł dopiero po 6 latach zobaczył Pana. I to jedna osoba.
No tak, tylko chodzi mi po prostu o ten, że mówię, że po niebowstąpieniu nie było.
Koniec.
Był koniec. Wiesz co, tak, tylko czy Paweł zobaczył Chrystusa w ciele po zmartwychwstaniu? Nie, w jaki sposób rozpoznał, że to... No, że widział Pan. No, no, okej. Okay. Nie dyskutuję z tym, ale to jest inna jakby kategoria, no nie? Że tak, ale tu chodzi o halucynacje, tak? Tu pojawia się jeszcze dodatkowe takie pytanie. Dlaczego te chrystofanie, te halucynacje, tak, te widzenia nie rozmnożyły się dalej właśnie w Dziejach Apostolskich, na Pawła i innych dalej, tak? W późniejszym tym czasie Kościół przecież miał wiele kryzysów, które mogłyby być jakby przyczyną wywołania dalszych wizji. A tego nie mamy w Dziejach Apostolskich. Po prostu Chrystus wstąpił do nieba i koniec takich widzeń, objawień, tak? Dlaczego? Bo to nie były halucynacje, tak? To jest jedna rzecz, tak? Dalej, jest jeszcze kolejna hipoteza próby wytłumaczenia tego, że Chrystus się pojawiał uczniom, tak? Taka hipoteza obiektywnej wizji, znana też jako teoria telegramu. Taka jest hipoteza. Ona nie jest proponowana wprawdzie przez ateistów, ale wspomnę o niej przy okazji. Ona jest proponowana tutaj bardziej, wspomnę, przez Świadków Jehowy na przykład. Oni mają taką propozycję, tak? Mówi ona, że ukazywanie się Jezusa było taką wizją obiektywną, to znaczy taką wiadomością, czyli telegramem przesłanym dla pogrążonych w żałobie uczniów przez bezpośrednią interwencję Boga, by zapewnić ich, że Jezus Chrystus dalej żyje, choć w takiej uwielbionej, duchowej formie. Nie? Świadkowie Jehowy na przykład tak mają, no nie? Proponują takie rozwiązanie, czyli tak, Chrystus dalej był martwy, Jego ciało znikło gdzieś tam, nie wiem, wyfrunęło albo coś, zdematerializowało się, tak jak oni próbują to wytłumaczyć, a uczniom się zjawiał tylko w duchowej formie, w duchowy sposób, tak? Ta hipoteza jest piękna w swojej naturze i może bardziej cudowna nawet niż samo zmartwychwstanie w ciele, z tym, że nieprawdziwa i niebiblijna, tak? Największa słabość tej hipotezy polega na tym, że przypisuje się oszustwo Bogu i samemu Jezusowi Chrystusowi, który mówił o sobie wiele razy, że zmartwychwstanie w ciele. I pojawia się i mówi Tomaszowi: Tomaszu, słuchaj, weź tutaj swoją rękę, włóż ją w mój bok, masz tutaj palca, włóż go w moje rany, zobacz, że to ja jestem, zobacz, to ja jestem, jestem z ciała, jestem z kości, to ja jestem, nie jestem żadnym duchem. Pamiętacie, mówiliśmy o tym tydzień temu, tak? Jeśli pojawienie się Jezusa Chrystusa było tylko taką wizją takiej duchowej, to po co w takim razie ten cały nacisk Jezusa Chrystusa na fizyczne aspekty Jego zmartwychwstania? Po co to? Po co? Dlaczego Jezus jadł posiłek ze swoimi uczniami? O czym mówi na przykład Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 43 werset. Dlaczego powiedział, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam? To ja jestem, chłopaki, w ciele, nie duchowo. Duch nie ma ciała, nie ma kości, ale widzicie, że ja mam. Ja mam ciało, ja mam kości. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 39 werset. Po co Jezus by to powiedział? Tak? Ponadto, dlaczego zmartwychwstanie w ciele jest takie ważne? Dlatego, ponieważ Żydzi w tamtym czasie właśnie w takie zmartwychwstanie wierzyli. Stronnictwo faryzeuszy, tak? Sadyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie ciała, ale faryzeusze tak. I to właśnie w takie zmartwychwstanie ciała, tak? I oni inaczej nie uwierzyliby w zmartwychwstanie, nie uwierzyliby w takie, które byłoby tylko takie totalnie duchowe, no nie? Gdyby ciało Chrystusa nadal rozkładało się w grobie, tuż za Jerozolimą, nie byłoby możliwe założenie kościoła w Jerozolimie, opartego na fakcie zmartwychwstania ciała Jezusa Chrystusa. W końcu przyszliby ci biedni faryzeusze, wystawiliby publiczne zwłoki Jezusa i tak poradziliby sobie tymi apostołami wszystkimi, no nie? Kolejna sekta jakaś, tak? Dla Żyda, faryzeusza, zmartwychwstanie oznaczało przywrócenie ciała do życia, całego ciała, osoby, ciała, duszy, ducha i tego wszystkiego, cokolwiek jeszcze na tą osobowość się składa. Żydzi wierzyli nawet w coś takiego, że to fizyczne zmartwychwstanie następuje w taki sposób, że człowiek postępuje do, przepraszam, powstaje do nowego życia nawet w tym samym ubraniu, w którym został położony do grobu. Tak wierzyli Żydzi, tak dosłownie, nawet w tym samym ubraniu po prostu, w którym został pochowany w grobie. Tak? Popatrzcie. Popatrzcie, mamy kolejne te dwie hipotezy i tym razem zarówno hipoteza halucynacji, popatrzcie jaka jest słaba, i hipoteza obiektywnej wizji, poza tym, że są takie bardzo, bardzo słabe, to próbują wytłumaczyć dalej, w dalszym ciągu, jedynie ukazywania się Chrystusa uczniom, tak? A nie są w stanie w żaden sposób wyjaśnić faktu pustego grobu, tak? A zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie wyjaśnia obydwa. Zmartwychwstanie wyjaśnia fakt pustego grobu i ukazywanie się Jezusa Chrystusa uczniom. Jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest bardzo racjonalnym i mocnym argumentem na to, co się wydarzyło. To, czego potrzebuje ateista w tej bitwie o zmartwychwstanie Chrystusa, to on potrzebuje teorię, która jednocześnie za jednym razem tłumaczy, wyjaśnia pusty grób i ukazywanie się Chrystusa apostołom. Dlatego tak mocno to podkreślam. To jest ważne, tak? I jest taka hipoteza. Mają oni taką hipotezę, słuchajcie. I to jest hipoteza omdlenia. Jedyna hipoteza, która spełnia te dwa warunki. Hipoteza omdlenia. Słuchajcie, ona jest na końcu. Nie śpicie? Jeszcze nie śpicie. Teraz hipoteza omdlenia. Kochani, jaka ona jest mocna. Sama zobaczysz, jaka jest mocna. Oni twierdzą, że tak naprawdę Jezus Chrystus nie umarł na tym krzyżu, tylko omdlał, zemdlał na krzyżu i przeszedł w stan takiej półświadomości, zemdlał i to jego zemdlenie, omdlenie zinterpretowano jako śmierć. No, już widzę po prostu, że... Tak. Taka, wiecie, taki niezwykły stan, który był spowodowany jego ciężkim doświadczeniem procesu, biczowanie, samokrzyżowanie było wielką traumą, wiązało się z tym, wiecie, bicie, utrata krwi, wyczerpanie, no i w końcu on zemdlał tam na tym krzyżu, tak? Jednakże, kiedy zdjęli go z tego krzyża, kiedy znalazł się w zimnym grobie, ten chłód tego grobu, tam zaczął oddychać tym zimnym powietrzem, ocknął się, wiecie, ocknął się, miał na tyle potem sił, żeby odwalić kamień, wyjść z grobu, pokazać się uczniom i to jest po prostu to, nie? Baba, omdlał. Takie to jest po prostu słabe. Oczywiście, nie mogę zaprzeczyć, że hipoteza ta jest ciekawa. Jest ciekawa. I mogłaby się może nawet daleko wznieść, gdybyśmy dali się tylko ponieść może na skrzydłach naszej takiej wyobraźni, ale problem tkwi w tym, że ona rozbija się jeszcze przed startem, zanim opuści hangar. Wiecie, jest nie do przyjęcia. Musi udowodnić, po pierwsze, ta hipoteza musi udowodnić, tak, po pierwsze, że Chrystus nie umarł, prawdziwie, a tylko omdlał, tak? Ale ten fakt jest nie do pokonania, kiedy się weźmie pod uwagę, kto go krzyżował. Krzyżowali go żołnierze rzymscy, Rzymianie, którzy byli specjalistami w krzyżowaniu, absolutnie. Rzymianie, którzy wykonywali sumiennie swoje obowiązki, bo dostali taki rozkaz, więc oni musieli dobrze tamtego Chrystusa ukrzyżować i stali tam, na tym polegało krzyżowanie. Oni mieli tam stać pod tym krzyżem, jak krzyżowali, dopóki ten krzyżowany nie umarł. I wiecie, czasami ci ludzie na tym krzyżu wisieli 2 dni i 2 dni umierali. Tu problem był taki, że zbliżał się sabat i oni musieli go po prostu jeszcze tego samego dnia pochować. Tak dlatego, kiedy Chrystus już umarł, tym 2 złoczyńcom połamano golenie, bo musieli po prostu dopilnować, żeby oni i przypilnować, żeby oni jeszcze za chwileczkę umarli. No nie musieli ich tam na tym, ale normalnie tego nie praktykowali, tylko zostawiali tego człowieka i go pilnowali dotąd, dopóki on sam nie umarł. Czasami umierał 2 dni ten człowiek. Tak? I oni byli specjalistami w tym, aby stwierdzić, no to w końcu umarł czy nie umarł. Musieli być pewni tego. Oni wiedzieli, kiedy ten człowiek wyzionął ducha, tego ostatniego ducha. Jeszcze dokładnie przybicie boku, dokładnie, dokładnie. To przybicie boku włóczniom, z którego to boku wytrysnęła krew i woda. Dla nich było to niezbitym dowodem tego, że prawdopodobnie pękło serce, oddzieliła się z krwi osocze i po prostu wypłynęła woda i krew. I dla nich to był dowód na to, że, bo oni to widzieli na co dzień krzyżowali ludzi i to, dla nich to była oznaka, dowód, tak, prawdziwie umarł. Oni to po prostu robili, wiedzieli. Jest niemożliwe, żeby Jezus Chrystus omdlał na tym krzyżu, bo miał przebity bok, wszyscy to widzieli. Więc to jest pierwszy problem, z którym muszą się jakby uporać ateiści, tak? Chcą wstrzymać się hipotezy omdlenia, tak? Ale przypuśćmy, załóżmy, tak, że omdlał, tak? Oni nie sprawdzili, strażnicy coś ominęli, spieszyło się im, no w końcu był sabat, tak? Więc spieszyli, byli zajęci tymi 2, no nie? Im połamali golenie, spieszyli się chłopaki, załóżmy, tak? No, stracił tą przytomność, załóżmy, został złożony w tym grobie, właśnie w takim stanie, że się nikt nie spostrzegł nawet, że żyje, tak? Ale ta teoria, że jego ciało było tylko jakby, domaga się kilku rzeczy. Dalej, już powolutku będę kończyć. Ta teoria omdlenia domaga się, abyśmy uwierzyli, że po wyczerpującym maltretowaniu jego ciała, które spowodowało to omdlenie, Jezus mógł leżeć przez, słuchajcie, 36 godzin w zimnym grobie, zimny grób, nie utracić tamtego, nie umrzeć z tego zimna, które tam było, tak, dusznym, zamkniętym grobie, bez powietrza, oddychając dwutlenkiem węgla, wydychanym przez siebie samego, bez jedzenia, bez picia, bez opieki medycznej, a następnie po tych 36 godzinach on znalazł jeszcze sił na to, aby odwalić potężny, ważący kilka ton kamień. Wiecie, jeszcze tak, żeby, nie wiem, może... Jak on się sam odbandażował jeszcze? No właśnie, tu są jeszcze kolejne pytania, tak? Nie wiem, i odwalił ten kamień. Nie sądzę, że go odwalił tak, że straże tego nie zauważyli. Musiał im jakoś uciec potem, tym strażom. Nie wiem, znaleźć siły do tego, żeby ich pokonać na ziemię, pobić ich tam, pogryźć, nie wiem, i im uciec, wyśliznąć się im z ręki i uciec z tego grobu, tak? W jakiś sposób, ich pokonał, dalej szedł całe kilometry na przebitych nogach, a następnie ukazał się uczniom i nazwał siebie, kiedy stanął przed nim, bę, zmartwychwstałem. Jestem Panem życia i śmierci. Jestem absolutnie wspaniały. W jaki sposób Jezus Chrystus mógłby skłamać? Nie, jego charakter absolutnie temu zaprzecza. Trzeba być naprawdę naiwnym człowiekiem, aby uwierzyć w te hipotezy. Zgadza się? Z omdlenia. Żeby, trzeba być głupim, no nie wiem, no naiwnym, tak? Jeśli Jezus Chrystus rzeczywiście by zemdlał, ja jestem pewien, że był tak szlachetnym człowiekiem, że wyjaśniłby to później apostołom, a nie kłamał, nie ściemniał, znając jego charakter. Absolutnie odrzucam teorię omdlenia. Odrzucam to, że był oszustem, jakimś kłamcą, kimś, kto sfabrykował swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie, znając charakter Jezusa Chrystusa. Nie pozwoliłby on na pewno swoim naśladowcom, aby oni rozprzestrzeniali taką nieprawdopodobną wiadomość o zmartwychwstaniu, gdyby tak naprawdę to nie miało miejsca. Zgadzasz się ze mną? Nie pozwoliłby na to. W końcu pozostają jeszcze inne pytania, tak? Jeśli ta hipoteza byłaby prawdziwa, to co w końcu stało się z Chrystusem po jego ucieczce z grobu, dziękuję Piotrze, po jego ucieczce z grobu, tak? Po jego zmartwychwstaniu, nie, po jego zmartwychwstaniu, tak? Sfabrykowanym, tak? Jeśli on dalej by gdzieś żył, tak? Czy historia, tak? Jeśli ta historia byłaby jedynie wymysłem, czy wszyscy, wiesz, że się wszyscy razem zmówili, no nie wiem, w jaki sposób mogliby ci ludzie oddać życie za coś, co by doskonale wiedzieli, że jest sfabrykowane, że jest kłamstwem. Nie byliby w stanie o tym mówić, nie byliby w stanie o tym głosić, nie byliby w stanie oddać za to swoje życie. Czy Jezus ukrył się gdzieś, nie wiem, w odosobnionym miejscu, na przykład, gdyby się on gdzieś ukrył? Czy zawiązałby się w ten sposób w ogóle Kościół? A wątpię, absolutnie wątpię w to. To jest niemożliwe. Jak to byłoby możliwe, że uczniom udawałoby się głosić zmartwychwstanie i w niebowstąpienie Chrystusa, gdyby on sobie gdzieś po prostu siedział niedaleko Jerozolimy? No niemożliwe byłoby to, no nie? I przychodzili do niego, nie wiem, na konsultacje od czasu do czasu, a tu głoszą jego w niebowstąpienie. To jest niemożliwe. Dlaczego w końcu nie pojawił się albo nie pojawiał się, kiedy Kościół zaczął wzrastać i nie pomógł Kościołowi rozwiązywać jego problemów? Dlaczego tego nie zrobił? A było mnóstwo problemów. Wystarczyło tylko, żeby dadam, przyszedł, pojawił się, jestem. Ale nie robił tego, tak? Więc hipoteza tego omdlenia musi odpowiednio nam też odpowiedzieć na to, co stało się z Jezusem Chrystusem, tak? Jeśli nadal żył po swoim zmartwychwstaniu i zmarł śmiercią naturalną, tak? Ja nie widzę możliwości zaistnienia Kościoła w ten sposób. To jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe. Tak więc okazuje się, kochani, i już kończę, tak? Okazuje się, kochani, że jedyna hipoteza, którą mają ateiści, hipoteza omdlenia, która próbuje wytłumaczyć te dwa fakty, tak? Fakt pustego grobu i fakt ukazywania się apostołom, no, jest jednocześnie najsłabszą ze wszystkich hipotez. Widzicie to? Jakie to jest po prostu słabe. Oni, słuchajcie, oni nie mają nic. Oni nie mają nic. Po prostu popatrzcie, na czym oni budują, tak? Nie mają nic. Żadnej hipotezy, która mogłaby współzawodniczyć ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał. Kochani, Jezus Chrystus zmartwychwstał, On prawdziwie zmartwychwstał. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje słowo, które Ty skierowałeś do swojego Kościoła. Boże, ja mam nadzieję, że to dzisiejsze słowo utwierdziło naszą wiarę i zbudowało naszą wiarę, nasze nasze może poznanie Ciebie. Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty, drogi Jezu Chryste, zmartwychwstałeś, Panie. I na tym my możemy dzisiaj budować, możemy budować nasze życie na pewnym fakcie. Panie, błogosławię Ciebie i wywyższam. Halleluja, Jezus. Amen.